Dzięki. Dzięki. Nasze dzieci się zbierają powoli na swój czas. Drodzy bracia, siostry, a my dzisiaj, tak jak każdą niedzielę, mamy swój czas. I chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się, rozpoczęli taki nowy rozdział. Łukasz mówi. Chciałbym, abyśmy w jakimś kolejnych, może nieco tygodniowych, ale raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu przyjdą wakacje. Wiemy, że część Wielkiej Gry też się skończy w okres wakacji. Abyśmy sobie rozważyli tą Ewangelię. Właśnie taki tytuł Łukasz mówi, tak jak to było w zeszłego roku, zaczęliśmy zeszłego roku, Marek mówi. Dlaczego Łukasz? Może kilka słów. Łukasz, ewangelista Łukasz, pochodził z pogan i wśród autorów Nowego Testamentu był jedyny, który nie był Żydem. Oczywiście mówimy o Ewangelii Bożej, tak, dobrej nowinie dla każdego człowieka, a spisana według właśnie świętego Łukasza. Bo Łukasz jest autorem, który spisał to wszystko, ale Duch Święty go do tego pobudzał, aby spisał właśnie podstawy wiary w Jezusa Chrystusa. Jak sobie powiedzieliśmy, pochodził on z pogan, z wykształcenia lekarz. I ta księga została napisana dla człowieka zwanego Teofilem. Też czasami nazwany on był dostojnym Teofilem, tytuł wysokiego urzędnika rzymskiego. On ją napisał jakby na takie życzenie, bo chciał się dowiedzieć, czy ten Teofil czegoś więcej o Jezusie. I dlatego Łukasz napisał, aby przybliżyć jemu postać Jezusa Chrystusa i też, aby Jezus Chrystus dotknął się jego życia, aby on otworzył się na dobrą nowinę i zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. Ten Teofil też był poganinem. I można sobie tak zobaczyć, że Łukasz napisał ją przede wszystkim do pogan, do nas. Ona jest napisana bardzo zrozumiale. Ona jest napisana do wszystkich ludzi. I w niej znikają wszelkie bariery międzyludzkie, ponieważ Jezus Chrystus jest dla wszystkich ludzi. Jak wiemy, autor Łukasz, on też był autorem Dziejów Apostolskich. Napisał ją gdzieś mniej więcej w roku około 60 po Chrystusie, może tam rok 61, w takim czasie. Miejsce Cezarea. Celem jego było napisane, aby dostarczyć wierzącej osobie historycznych postaw wiary w Jezusa Chrystusa. I temat Jezus Chrystus, jego dzieło i poselstwo wydarzeń w historii. I chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli sobie czytanie tej Ewangelii, bo to jest poselstwo dla każdego z nas. Ponieważ dobra nowina dotyczy każdego człowieka. I abyśmy, gdy będziemy czytać, zatrzymywali się, zobaczyli na spostrzeżenia, jakie z tego tekstu wynikają i później zrobili sobie odniesienia do naszego życia. To przeczytajmy pierwsze najpierw wersety. To, co macie w konspektach, jest to tłumaczenie dosłowne, którym będziemy się dzisiaj posługiwać. Czytamy. Witaj, Teofilu, ponieważ wielu podjęło się ułożenia opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas, tak jak nam to przekazali ci od początku, byli ich naocznymi świadkami oraz sługami słowa. Postanowiłem także ja, po uważnym zbadaniu wszystkiego od początku, po kolei ci to, dostojny Teofilu, opisać tak, byś mógł się przekonać o wiarygodności wyłożonych ci słów. Widzimy, że ten Teofil już miał wyłożoną Ewangelię, ale miał jeszcze wiele pytań. I dlatego Łukasz zdecydował się właśnie poprzez spisanie tego wyłożyć mu bardziej, może dokładniej, czy żeby on mógł zrozumieć i przekonać się o wiarygodności tego wszystkiego, co słyszał. Jakie spostrzeżenia? Te cztery wersety, które przeczytaliśmy sobie, stanowią jedno zdanie. Możemy zobaczyć, że to jest jedno zdanie. Napisane w bardzo wytrawnym języku dla literatury greckiej. Greccy historycy mieli zazwyczaj swoje dzieła zaczynać właśnie takim wstępem jak Łukasz. I Łukasz tutaj właśnie zastosował taką formę wstępu, jak posługiwali się w tamtym okresie historycy greccy. I taki historyk grecki, który był Herodot, tak zaczyna swoje dzieje. Oto wyniki badań Herodota z Halikarnasu. Inny historyk, Dionizy, na początku swojego opisu historycznego opowiada: zanim przystąpiłem do pisania, zgromadziłem informacje częściowo z ust ludzkich i uczonych, a częściowo zapisów rzymskich, o których mieli oni dobre zdanie. I tak Łukasz, zaczynając właśnie wstęp do Ewangelii Bożej, stosuje taki sam, jak zapisane są inne właśnie takie, czym posługiwali się historycy greccy, tak? Dlatego, że był lekarzem i był bardzo dokładny. Chciał wszystko dokładnie sprawdzić. I widzimy, że na początku zaczął pisać w takim języku, ale później przeszedł w narrację zupełnie, przeszedł w inną narrację. Zmienił ten język narracji. Ponieważ Łukasz spisał boskie objawienie z inspiracji Ducha Świętego. On swoje życie powierzył Jezusowi. I tą inspiracją dalszej części był właśnie Duch Święty. On wyraził uznanie dla tych, którzy spisali te wydarzenia z życia Jezusa, których mógł słyszeć, których był też świadkiem, którzy chodzili z Panem Jezusem. On to wszystko słyszał. I później to, czego doświadczył, to, że powierzył swoje życie Jezusowi, to, jakie doświadczenia też miał z Panem Jezusem, to, co usłyszał o innych, chciał to wszystko to spisał i podzielić się właśnie z Teofilem. I taką ciekawą rzeczą jest to, że Łukasza nie zadowalały tylko inne opisy życia. Postanowił więc dać swój własny opis. Bo prawdziwa pobożność nigdy nie jest rzeczą pochodzącą z drugiej ręki. Jest ona osobistym odkryciem. Jak to możemy odnieść do naszego życia? Bo Boże natchnienie nie przychodzi do ludzi siedzących z założonymi rękami. I bardzo często są z rozleniwionym umysłem oczekujących na Boże dotknięcie, na Boże nawiedzenie. Ale przychodzi do człowieka, którego serce jest otwarte, który poszukuje, który bada. Bo prawdziwe natchnienie przychodzi wtedy, gdy umysł człowieka jest poszukujący i łączy się z objawieniem Ducha Świętego. Słowo Boże zostało nam dane, ale dane ludziom, którzy są otwarci i którzy są poszukujący. Pięknie powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza: szukajcie, a znajdziecie. Chrześcijaństwo nie mówi: zamknij oczy i wierz, lecz sprawdź sam. Dlatego Słowo Boże zachęca nas do dokładnego badania Jego Słowa. Dlatego, że prawdy o Jezusie nie obawiają się historycznej weryfikacji. I to jest wspaniałe. Możemy tego sami doświadczyć. Weźmiemy Boże obietnice i zaczynamy wprowadzać je w życie. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Historia narodzin Jana Chrzciciela. Za dni Heroda, króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abdiasza oraz jego żona z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. Oboje zaś byli sprawiedliwi wobec Boga, nienaganni, postępujący według wszystkich przykazań i ustaw. Nie mieli jednak dziecka, jako że Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już posunięci w dniach. I stało się, gdy posługiwał przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, że według zwyczaju kapłaństwa wylosował kadzenie po wejściu do miejsca świętego. Cały zaś tłum ludu modlił się na zewnątrz w godzinie kadzenia. Jemu natomiast ukazał się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz zląkł się, gdy go zobaczył, i padł na niego strach. Anioł zaś powiedział do niego: przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Nastanie ci radość i wesele i wielu ucieszy się jego narodzin. Będzie bowiem wielki przed Panem, nie będzie pił wina ani sikiery i będzie napełniony Duchem Świętym już od łona swojej matki. Wielu to synów Izraela nawróci się do ich Boga. On sam przyjdzie też przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych do rozsądku, sprawiedliwych, by przygotować Panu lud przysposobiony. Wtedy Zacharia zapytał anioła: po czym to poznam? Ja bowiem jestem stary i moja żona posunięta w swych dniach. W odpowiedzi anioł powiedział do niego: ja jestem Gabriel, ten, który staje przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ucieszyć cię tymi wieściami. Lecz oto będziesz niemy, nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy się te rzeczy staną. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w swoim czasie. Lud natomiast czekał na Zachariasza i dziwił się jego zwlekaniu w miejscu na święcie. On zaś po wyjściu nie mógł im nic powiedzieć i poznali, że oglądał widzenie w miejscu najświętszym. On sam też dawał im znaki, wciąż jednak pozostawał niemy. Następnie, po wypełnieniu się jego posługi, odszedł do swojego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, powtarzając: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy na mnie wejrzał, aby zdjął moją hańbę wśród ludzi. Popatrzmy sobie tutaj na kilka spostrzeżeń. Łukasz, widzimy, że rozpoczyna tą Ewangelię też od opisu pary małżeńskiej, starszego kapłana, Zachariasza i jego żony. Jak czytamy, był kapłanem, należał do zmiany Abdiasza i był potomkiem Aarona, ponieważ każdy kapłan, który był, musiał być właśnie z potomka Arona. I mógł też, taki kapłan mógł mieć żonę, ale tylko w czystej linii żydowskiej. Nie mógł mieć kobiety, która gdzieś w którejś rodzinie nie była właśnie z czystej linii żydowskiej, gdzieś któryś z osób rodziny mógł być nieczysty. Ale tutaj była jeszcze jedna rzecz, bo ona też pochodziła bezpośrednio z linii Arona. I właśnie taką niewiastą była Elżbieta. Wielu kapłanów też w czasie, że byli kapłanami, chciało dostąpić tego przywileja, aby właśnie spalać kadzidło. I taki los właśnie padł na Zachariasza. Był to dla takiego kapłana największy dzień w życiu. Dzień spełnienia marzeń i oczekiwań. I właśnie w takim dniu padł los na Zachariasza. Co o nich możemy jeszcze powiedzieć? Jakie spojrzenia? Jakie życie wiedli? Czytamy w wersecie 6. Wiedli oni sprawiedliwe życie wobec Boga. Ale 7 werset mówi nam, że mieli wielkie zmartwienie. I tym zmartwieniem było brak potomstwa. To był trudny dla nich czas, bo Żydzi myśleli, że każda rodzina, która ma dzieci, to było dopiero błogosławieństwo. Jeśli tych dzieci nie ma, no to coś tutaj było nie tak. Było to też taki znak niełaski Bożej. Mógł być grzech tego, że nie mają dzieci. I taki mężczyzna mógł nawet się rozwieść swoją żoną, ponieważ nie mogła urodzić mu dzieci. I jak czytamy, ta Elżbieta spędziła wiele czasu w niełasce, ponieważ ludzie uważali, że może być ona grzeszna, albo coś jest tutaj z Zachariaszem nie tak. Ale gdy nadszedł ten wielki dzień Zachariasza, gdy był świadomy szczególności wydarzenia, że coś się może wydarzyć, bo wchodził do szczególnego miejsca, do Boży. Spodziewał się tego, można powiedzieć, nawet z przygotowanym sercem. A mimo tego czytamy, gdy anioł obwieścił mu dobrą nowinę. Tyle czasu może się modlili, może latami o to dziecko. I gdy może już zwątpili, albo nie byli tak gorliwi, może już to odłożyli i powiedzieli, jesteśmy w starszym wieku, no już teraz nic się z tym nie da zrobić. I wtedy dostali informację, dobrą nowinę, że jego żona porodzi syna, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Twoja żona urodzi syna i będzie kimś szczególnym. Będzie osobą, która przejdzie przed Panem. Widzimy, jak się będzie zachowywał. W jego ustach nie będzie ani wina, ani sikiery. Tu chodzi też o wino. Nie będzie przyjmował takich napojów. Ale on właśnie będzie napełniony Duchem Świętym. Po co? Aby iść przed Panem, przed Mesjaszem, którego oni oczekiwali, aby przygotować ludziom właśnie, aby ludzie byli przygotowani do tego, że przyjdzie po nim ktoś, kto przemieni ich życie, aby ich serca były otwarte, aby przyprowadzić ich do tego, aby zastanowili się nad swoim życiem. Ale możemy zobaczyć, że może i ten Zachariasz chciał uwierzyć w to, co usłyszał. Ale w nim samym była jedna zasadnicza przeszkoda. jaka zobaczył, spojrzał na siebie, spojrzał na swoją żonę. Mówi, to już są lata, gdzie nie możemy mieć dzieci. Gdyby to może było 25 lat prędzej, może byśmy byli w stanie. I to było niesamowite wydarzenie. I on na takie wydarzenie praktycznie przygotowywał się całe swoje życie, bo wiedział, w które miejsce idzie. Można powiedzieć, jego serce było otwarte. Ale trudno było mu w to uwierzyć. Czy jego reakcja była naturalna? Myślę, że tak, ale on nie zwrócił na jedną rzecz uwagi. Dlatego, że ta informacja była nadprzyrodzona. Tą informację przyniósł mu anioł. Ona nie pochodziła od ludzi. Możemy zobaczyć, że mimo tego, że był człowiekiem sprawiedliwym, że oczekiwał niesamowitych rzeczy, jakaś część jego jestestwa była wątpiąca w możliwości Boża. I bezpośrednim wynikiem tej niewiary była utrata mowy, aż do dnia, kiedy obiecane dziecko się narodzi. Do tego momentu, gdy to, co usłyszał, dobrą nowinę się wypełniło. Wtedy jego usta zostały otwarte. W jaki sposób możemy ten fragment odnieść do naszego życia? W życiu każdego z nas potrzeba otwartości, prostoty, aby uwierzyć, że Boże obietnice przesłania trzeba je przyjąć i żyć w oddaniu. Czy tak jest w Twoim życiu? Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który ma według mocy działającej w nas, może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Czy jesteś na tyle otwarty? Czy jesteś na tyle jesteś taki prosty w tym, że potrafisz to przyjąć, co Bóg ma dla ciebie? Nie ośmielajmy Go ograniczać ani naszymi prośbami, ani Jego odpowiedziami. Często potrafimy to w naszym życiu zrobić. Warto się zastanowić nad tym, czy w Tobie są jakieś wątpliwości. Jeśli tak, to powiedz Mu o tym. Wyraź Bogu swoje oddanie i tęsknotę za Nim. I kolejna rzecz, bądź świadomy, że Jego wielkość nie jest niczym ograniczona. Bóg nie jest niczym ograniczony. Tu na przykładzie Zachariasza modlił się tyle lat swoją żoną i kiedy już, może nawet zwątpili, powiedzieli, no koniec, tyle lat, może 20, może 30. Jednak Bóg nie odpowiada na modlitwy. Właśnie w tym momencie przyszedł i przyniósł z nim dobrą nowinę. I wtedy Zachariasz nie zauważył, że to nie były ludzkie możliwości, ale Boże przesłanie, Boża informacja, Boża dobra nowina. Dlatego bądźmy świadomi, że Jego wielkość nie jest niczym ograniczona. Do zmiany niemożliwych stron Twojego życia. Ale czy my jesteśmy otwarci na te zmiany? Bo może czasami w naszym życiu jest tak wygodnie, aby nie ruszać tego, aby pozostawić. Bóg chce przemienić każdą sferę naszego życia. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. od 26 do 33. Natomiast w szóstym miesiącu anioł Gabriel został posłany przez Boga do galilejskiego miasta o nazwie Nazaret, do pewnej dziewicy przyrzeczonej mężowi o imieniu Józef z domu Dawida, a dziewicy tej było na imię Maria. Po wejściu do niej powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między kobietami. Lecz ona przeraziła się z powodu tego słowa i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. A anioł tymczasem powiedział do niej: przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu na imię Jezus. Ten będzie wielki i nazwą go Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie kierował się nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Chciałbym, abyśmy w tym fragmencie spojrzeli na jedno spostrzeżenie, które jest zapisane w wersecie 30. I czytamy tam, że anioł tymczasem powiedział do niej: przestań się bać, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Nie wygląda z tego fragmentu, aby Maria łaski szukała. Ale tutaj dowiadujemy się, że łaskę znalazła. Bo łaska to Boża inicjatywa. To, że tu czytamy, że znalazła właśnie łaskę w Bożych oczach. To, że Bóg ze swej strony podjął inicjatywę obdarzyć ją właśnie łaską. I można zobaczyć, że Maria jest w jakim sensie szczególna. Pierwsze, że została matką, a drugie to, że jest przykładem, w jaki sposób Bóg traktuje człowieka. W jaki sposób Bóg potraktował Marię, obdarzył ją łaską. W jaki Bóg traktuje ciebie. Bóg chce ciebie obdarzyć łaską. Bóg chce mnie obdarzyć łaską. Co możemy z tego wersetu 30 odnieść do swojego życia? Pomyślmy na tym, czy my zaczęliśmy szukać łaski. Może nawet nie wiedzieliśmy, że Bóg chce ją nam okazać, ale przychodzi zwiastun Ewangelii i mówi: znalazłeś łaskę w oczach Boga. Czy tak było w twoim życiu? Szukałeś Bożej łaski? To Boża łaska przyszła do ciebie poprzez zwiastowanie Ewangelii. Bóg przyniósł tobie dobrą nowinę. I niezależnie od tego, kim jesteś, pomimo tego, kim jesteś, Bóg podjął tą inicjatywę, żeby okazać ci łaskę. Warto się zastanowić, czy to nie jest wspaniałe, czy to nie cudowne. Ja go nie szukałem w swoim życiu, nie szukałem łaski, ale poprzez zwiastowanie Ewangelii Boża łaska przyszła do mnie. I możesz na to liczyć, że Boża łaska może przyjść do ciebie. Gdy czytamy ten fragment o Marii, to możemy zobaczyć, że gdy Gabriel do niej przyszedł, pierwszy moment, była przerażona, nie wiedziała, co się stało. Nie oczekiwała tego. W porównaniu do Zachariasza, on był przygotowany na to, tak? Bo był w miejscu najświętszym, kadzidła. I w każdym momencie Bóg mógł się mu objawić. Tu widzimy sytuację Marii, która gdzieś tam pracowała, przygotowywała się do ślubu z Józefem. Może już trwało jakieś przygotowanie, bo już od tego, gdy się zaręczyli, mijał rok i było podjęcie już zaślubin. Może myślała, jak to będzie, co potrzebuje. I tu przychodzi Gabriel, anioł, i przynosi jej dobrą nowinę. I widzimy, że ona w pewnym momencie się przeraziła tego, tak? Był moment przerażenia. Ale dowiedziała się o Bożej inicjatywie Boga, ponieważ Bóg okazał jej łaskę. I tak Bóg okazuje tą łaskę wszystkim nam, każdemu z nas. Dlaczego? Ponieważ On posłał swojego Syna, zanim my o tym wiedzieliśmy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, po co Jezus przyszedł. On umarł za ciebie, On umarł za mnie. Czy przyjmiesz Bożą łaskę, Bożą inicjatywę? Bóg przychodzi do ciebie. Zastanawiałeś się nad tym? Maria była otwarta na Bożą inicjatywę w jej życiu. Przejdźmy do ostatniego, przedostatniego już fragmentu. Wtedy Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Rodziły się w jej życiu pytania. No dobrze. No ale ja jeszcze nie jestem zaślubiona, dopiero zaręczona, a tutaj słyszę, że mam jej dziecko. W odpowiedzi anioł powiedział do niej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni, dlatego te święte, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Spostrzeżenie. To, jak poczęła Maria, nigdy przedtem nie wydarzyło się nigdy. O tym zacienieniu możemy czytać i mogła ona też przeczytać w Starym Testamencie, gdy chwała Boże zacieniała namiot zgromadzenia, przybytek. Ale teraz Duch Święty mają zacienić, wstąpić na nią, można powiedzieć, rzecz niesłychana. Nigdy prędzej o tym nie słyszano. W jaki sposób możemy odnieść ten fragment do naszego życia? To oznacza taką jedną rzecz. Nigdy nie martw się, jak Bóg zrealizuje swoje obietnice do twojego życia, ponieważ Boże obietnice realizuje się przez nie nasze możliwości, ale Jego możliwości. Czy zastanawiałeś się, że w twoim życiu może zdarzyć się równie coś niesłychanego, to co się zdarzyło właśnie u Marii? Że Bóg może wykonać swoją wolę w twoim życiu? Powołać cię do rzeczy, których nigdy byś nie przypuszczał? Ani na to byś był niegotowy? Ale jeśli sięgamy do Słowa Bożego i czytamy tam obietnice, nie jest ważne, jak się wypełnią, ale ważne jest to, kto to powiedział. Bo Bóg ma sposób na wypełnienia Bożych obietnic w naszym życiu. I ostatni fragment przeczytajmy sobie od 36 do 38. I oto Elżbieta, twoja krewna, ona także poczęła syna w swojej starości i jest to szósty miesiąc tej, którą nazwano niepłodną. Gdy żadne słowo Boga nie pozostaje niewypełnione. Wtedy Maria powiedziała: oto jestem służącą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. I anioł odszedł od niej. I jedno spostrzeżenie też na koniec. Czytamy w 38 wersecie: oto jestem służącą Pana. Można powiedzieć, Oto jestem na usługi Pana, do dyspozycji Pana. I to jest ważna rzecz. Czy ty tak myślałeś o sobie, gdy Bóg cię powołał i przebaczył twoje grzechy? Że oto jestem gotowy na to, co masz, Panie, dla mnie każdego dnia. Bardzo często, gdy szukamy pracy, to jeden z warunków, gdy pracodawca chce nas przyjąć do pracy, pyta o nasze wykształcenie, pyta o to, co robimy, jakie mamy też osiągnięcia w swojej pracy, to też bardzo często zadaje pracodawca pytanie w którymś momencie gdzieś o naszą dyspozycyjność, tak? Ale ta dyspozycyjność nie chodzi o to, żebyśmy byli przez niego w jakiś sposób pracowali u niego 24 godziny na dobę. Nie o to chodzi. Ale łączy się to z tym, że pracodawca, gdy ma swoją firmę, jest odpowiedzialny za to, co, w jaki sposób ta firma pracuje, to on ma w swoim umyśle, w swoim sercu różne pomysły. I nieczęsto mu chodzi, aby tutaj znaleźć super człowieka, ale chce mieć człowieka, który będzie gotów zrealizować jego pomysły, jego wizję do swojej firmy. Człowiek, który będzie dostępny. Może nie tak zdolny, ale dostępny. I gdy patrzymy na ten fragment, możemy zobaczyć, że tutaj Maria powiedziała: jestem do Twojej dyspozycji. Oto jestem służebną Pania. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Słowa zapowiedzi, słowa obietnicy. Ona była gotowa, ona była dostępna. Jak to możemy odnieść do naszego życia? W swoim życiu możesz doświadczyć wiele wspaniałych rzeczy, gdy zaczniesz czytać Nowy Testament i wsłuchiwać się w Boże obietnice, które odnoszą się do ciebie. Bóg nam dał swoje słowo, abyśmy właśnie te Boże obietnice, które są do naszego życia, właśnie wprowadzali w życie. Dlatego, że chrześcijaństwo nie polega na tym, że się przestrzega jakichś przykazań, ale ona polega na tym, że wierzy się obietnicy, wierzy się temu, kim on staje się w nas i wierzy się, kim my jesteśmy w nim. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć dzisiaj Panu Jezusowi, tak jak powiedziała Maria: oto jestem służącą Pana. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Słowa zapowiedzi, słowa obietnicy do Twojego życia. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, powstańmy, módlmy się.